tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im chcemy drogą, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hety z AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów, tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kung Lao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla ciebie. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20:00 tylko w Radiu Free.
No i minęła godzina 20 w Radiu Free, nieco chaotycznie, ale zaczęliśmy. Po prostu nie spodziewałem się, że tym razem...
Że 20 już bez.
Że oczywiście mamy dzisiaj święto, ale że nie będzie pogody, która zawsze jest przed naszą audycją Gramy na Maxa. Tak, tak więc to był lekki szok i poleciało trochę dżingli, ale już jesteśmy, już wszystko działa. Wydaje się, że też już jesteśmy na YouTubie i ja pozwolę sobie sprawdzić. Gramy na maksa. Też dostaję okejkę od Mateusza Zdanowicza, który dzisiaj będzie nam pomagał tutaj w realizacji. Faktycznie tak, widać nas wszystkich. Są też i nasi pierwsi słuchacze. Romi, Dawid, Gramy na maksa, czyli to my, oraz Piotrek89. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w czacie na żywo. Widać, już powoli się rozkręcamy. Kolejne osoby nas oglądają. Tak w ogóle przed mikrofonem Mateusz Fidut, razem ze mną w studiu również przed mikrofonem jest
Paweł Stachyra.
Tak, i jak wspomniałem, Mateusz Zdanowicz na razie póki co za kamerą, mikserem kamerowym i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że sobie dasz radę z tym wszystkim. Wszystko jest okej, ja widzę, wszystko działa, jest okej. Nie musisz się denerwować. Nie musisz się denerwować. W dzisiejszym odcinku, co ciekawe, druga część recenzji Baldur's Gate 3 i ciekawy jestem, czy to będzie już ostatnia, finalna, bo coś mi się wydaje, że przyjdzie i również element trzeci.
To ja już ci zdradzę. Będzie jedna recenzja na jeden akt, więc to dzisiaj będzie drugi akt. Plus minusy Baldur's Gate'a, bugi, problemy techniczne. Zobaczymy. Zatopimy się na pewno w inne elementy niż te, o których mówiliśmy za pierwszym razem. Tydzień temu słuchacze mogli usłyszeć ogólne wrażenia, przede wszystkim jednak z pierwszego aktu, ale również co do samej gry, co do tego, jak ona funkcjonuje. No a dzisiaj poza tym drugim aktem to przysiądziemy sobie nad tym właśnie, nad pewnie jakimiś niedociągnięciami, ale też nad może elementami interakcji w tej grze.
Aby nie było za dużo Baldura, to ja tylko powiem, tak, że również zacząłem grać, ale na Asus ROG Ally, który ciągle jeszcze dzięki Asusowi mamy tutaj do testowania. I o dziwo, jak na przykład ta konsola praktycznie nie współpracowała z Jagged Alliance 3, to w przypadku Baldur's Gate bardzo, bardzo dobrze to działa, nawet w tych trybach, w których mniej pobierane jest energii, 15 W. Stabilne 40-50 klatek spokojnie można wyciągnąć i całkiem ergonomicznie i fajnie się gra. Widzę, że jest jeszcze Łukasz Rejek, Szajbus Player, Maciek, Alberto, Miłosz B. Kolejne osoby dołączają do naszego czatu. Jeśli wy chcecie dołączyć, to oczywiście wejdźcie na YouTube, wpiszcie Gramy na Maxa. No i tak naprawdę pierwszy filmik, pierwszy kanał, który wam wyskoczy, że na żywo, to właśnie będziemy i my. Obok tego, w co ostatnio graliśmy, powiemy również o tym, co ostatnio działo się w świecie gier, choć głównie jeśli chodzi między innymi o THQ Nordic Showcase, czyli pokaz gier nadchodzących od wydawcy THQ. O tym będziecie mogli posłuchać w GNM+, które jutro pojawi się na naszym kanale, tak więc tam głównie się skupimy na tych wszystkich informacjach, na tym też, że Assassin's Creed Mirage na przykład wyjdzie trochę wcześniej, bo 5 października. Tak więc tam dużo, szczegółowo, mnóstwo analiz, ponad godzina programu, tak więc jest na co czekać. Będziemy w takim samym składzie, ja, Paweł i drugi Mateusz, tak więc macie podwójną dawkę w tym tygodniu tutaj naszego zespołu. Oprócz tego może zaczynalibyśmy od news shota i od pewnych informacji, o których w ogóle nie wspominaliśmy, a wydaje mi się, że są ważne, bo uwaga, Pawle, ale nie wiem, czy widziałeś, że Quake 2 Remaster pojawił się po prostu nagle z nicości i jest super remasterem, remasterem takim chyba, na którego wszyscy nie czekali, czyli super remasterem, taki, jaki powinno się robić, który, jak dobrze pamiętam, kosztuje jakieś symboliczne kwoty, tak? Naprawdę to jest praktycznie darmowe, darmowe w sensie takim, że na pewno jeśli macie Game Passa, to ten Quake 2 Remaster tam się pojawił, oczywiście tutaj Blizzard to...
ten słynny darmowy Game Pass.
Tak, i tutaj przeczytam, bo przygotowali nam już shota, oczywiście nasi koledzy z redakcji. Do 2x sztuka 5 dni temu, czyli 10 sierpnia podczas QuakeConu firma ID Software ogłosiła nową aktualizację do Quake'a 2, legendarnej strzelanki pierwszoosobowej. Ta nowa wersja została określona przez graczy jako remaster, ponieważ zawiera poprawioną grafikę, ulepszenia dla sztucznej inteligencji przeciwników, różne usprawnienia poprawiające komfort rozgrywki, tak jak kompas, aby gracze nie pogubili się. Przeniesiono kampanię z wersji Nintendo 64 oraz zupełnie nową, dodatkową historię. Dobre wieści są takie, że te wszystkie nowości i jeszcze więcej są dostępne za darmo dla już posiadaczy Quake'a 2. Szczególnie na PC-cie, jeśli mowa o tym tytule. Ja przez chwilę grałem i w sumie o tym też zapomniałem powiedzieć na naszym podcaście, ale super, to fajnie. Znaczy... Bardzo trudno, bo te gry kiedyś były bardzo trudne, ale tak się powinno robić, takie ulepszone wersje. I Mateuszu, tutaj
jeśli, drodzy słuchacze,
nie zabijaj owadów.
Tak. Jeśli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to dlatego, że Mateusz walczy z plagą komarów w drugiej części sali. Ale tak, ogólnie jeżeli chodzi o konserwację tych starych tytułów Bethesdy, to to, co się dzieje właśnie na linii tam Microsoft Bethesda, już wcześniej, nawet przed tym zakupem się też działo, no to naprawdę czapki z głów, tak? To jest to, co ze starymi tytułami ID się dzieje, jest naprawdę, naprawdę miło się to widzieć, szczególnie w porównaniu z wieloma remasterami, czy właśnie takimi powrotami gier, które przecież w ostatnim czasie niekoniecznie ludziom... Tak, słyszę, Red Dead Redemption zza kadru. To jest oczywiście taki radykalny przykład. No ale to też takie rzeczy jak GTA, tak? Ta trylogia. Czy nawet Rome Total War Remastered. Miło po prostu patrzeć, jak oni dbają o to, żeby te gry były dalej. Zresztą to są gry, które faktycznie nie wymagają aż takiego dużego liftingu, tak? Bo bywają gry, które naprawdę trzeba poskładać na nowo, żeby one funkcjonowały współcześnie i czujesz po prostu, że gra ci się archaicznie w nie, tak? A w przypadku tutaj Quake'a, akurat Quake'a 2 tego remasterowanego jeszcze nie odpalałem, ale właśnie w przypadku tych Quake'ów czy Doom'ów, no to jednak to się tak całkiem przyjemnie i smukło grę.
A propos w ogóle takich gier starszych, to nie wiem, czy kojarzysz taką serię, no, markę Flashback, ale zapowiedziano Flashbacka drugiego i też powiedziano, kiedy się pojawi, bo to będzie 16 listopada 2023 roku. Na wszystkie obecne, ale i też poprzednie konsole, czyli Xbox One i PlayStation 4, tak więc jeśli mamy tutaj jakichś weteranów gamingu, no to myślę, że może was ten tytuł zainteresować. Tutaj dla fanów bardziej nowoczesnego grania już pod koniec tego miesiąca pojawi się Armored Core 6 i zaprezentowano wymagania sprzętowe i osoby, które ostatnio ulepszały swoje komputery, będą raczej zadowolone. Osoby, które mają starsze pecety, mogą być trochę wkurzone, bo minimalne wymagania bez włączonego ray tracingu, to jest karta na przykład 1650 GTX albo Radeon 480 i 12 GB RAMu.
No, przede wszystkim RAM
minimalne
akurat... Tak,
wymagania.
Tak, ja rozumiem, ale to minimalne to nie są jakieś straszne minimalne jak na rok pański 2000 23 i też szczególnie. A no w przypadku RAMu, to, jeżeli chodzi o wymagania RAMu, to jest zawsze takie bardzo specyficzne, bo ta 16 często się pojawia w grach, a dasz radę grać z 8, nie będzie to komfortowe, ale dasz radę. Mimo wszystko jednak dzisiaj już taki standardowy raczej PC ma te 12 do 16.
Więc nie no, raczej tak, ale to dawno nie widziałem po prostu w minimalnych takiej liczby jak 12, nie? Zazwyczaj to jest jednak 8, udaje się to no, zrobić.
Tak jak mówię, to nie są jakieś strasznie radykalne wymagania.
O tym mówiliśmy też więcej na GNM+, a mówiliśmy o tym, że Call of Duty Modern Warfare 3, które będzie oficjalnie zapowiedziane chyba jutro czy pojutrze, tak w pełni pokazane, może się okazać po prostu dużym dodatkiem do Modern Warfare 2. Lub inaczej to interpretując, Activision tworzy platformę Call of Duty, w której teraz po prostu będziemy dokupować jak dodatki kolejne odsłony. I niestety te odsłony nadal będą miały tą pełną, super pełną cenę, czyli ponad 300 zł. Tak więc.
Tak. To jakby ta wersja, w której to byłoby DLC i to byłoby, powiedzmy, to byłby jakiś content, który możemy sobie dokupić do gry za mniejsze pieniądze. Myślę, że byłaby to bardziej optymistyczną. Natomiast tak jak się to okazało, no to bardziej wygląda na to, że tutaj Activision Blizzard idzie w tym kierunku, w którym tak naprawdę zapowiadali też, że będą chcieli iść od jakiegoś czasu, czyli stworzenie tej platformy Call of Duty, i podejrzewam, że to tak już może być, że będziesz dokupował po prostu kolejne odsłony. Tylko to może ich trochę zgubić, bo tak zawsze to wyglądało w ten sposób, że to ta seria była tworzona przez te 2 do 3 studiów, tak? Kiedyś 3, potem 2 tak zamiennie, więc jedno studio tworzy sobie na przykład Modern Warfare, a następne tworzy sobie, powiedzmy, jakiś drugowojenny Call of Duty czy Black Ops, tak? I teraz, kiedy gracze 2 lata z rzędu zobaczą Modern Warfare, czyli tą samą serię z bardzo podobną bronią, bardzo podobnymi mechanikami i tak dalej, i będą jakby mieli porównanie bezpośrednie, jeszcze dodatkowo nie kupując tak naprawdę nowej gry, tylko pobierając dodatkowy content do tego, co mają, no to to już może być troszeczkę taki... może być pushback, tak, do tego. Może być reakcja graczy, która nie będzie idealna, ale z drugiej strony nie wiem, czy Activision się tym jeszcze przejmuje. Jakby na tym etapie oni chyba najbardziej oczekują na to, żeby te rzeczy, które będą w Modern Warfare 3, wrzucić do Warzone'a.
Ewentualnie, wiadomo, nadchodzi połączenie Activision Blizzard razem z Microsoftem i może wychodzą trochę z takiej perspektywy, że zresztą co będziemy się starać, co będziemy się skupiać na tym, żeby to fajnie wyglądało, po prostu zaróbmy trochę pieniędzy, niech dalej się to toczy, ta fortuna kołem, a będzie jak będzie, to już Microsoft będzie się zastanawiał, jak to wszystko wyprostować i zrobić. Trochę wydaje mi się, że to w tą stronę też idzie.
Lubisz Street Fightera?
Ja? No. Niekoniecznie, ale widzę, że już nie wiem, ale się wypowiem. Na naszym czacie zapytał ulubiona postać ze Street Fightera. Nie wiem, to pewnie Mateusz Zdanowicz jest tutaj...
Mateusz Zdanowicz już napisał, że Akuma.
Akuma. No, proszę. Odpowiadamy tak, na pytania. Macie pytania? Zadawajcie na czacie. My będziemy się starać odpowiadać.
I tak, i dostaniecie dokładnie tak samo wspaniałe odpowiedzi, jak w tym wypadku. Pełne szczegółów i wszystkiego.
No, u nas każdy...
Akuma z całą pewnością to moja ulubiona ruda postać w Street Fighterze. Ja też lata całe grałem w grę Street Fighter postacią Akuma, której płci jeszcze nie znam. Okej, już widzę, że to jest postać męska.
Jeszcze jest pytanie, dlaczego u nas tak ciemno? No ogólnie jesteśmy na południu Polski, to po pierwsze, więc tak. Szybciej się robi ciemno niż na północy. Jeszcze na wschodzie, nie
co?
Na zachodzie.
No właśnie, co? No. Co to, jaka północ, południe?
No na północy też trochę później.
No tak, ale pytam bardziej, jak słońce, to ma wpływać tak. Na jasność, waszym zdaniem, bo to jest nie kwestia ważne, to jest... wschód-zachód, a nie północ-południe.
No zależy od
nie,
pory
nie zależy.
Roku.
To znaczy, tak... no może...
Inaczej nie. Słońce, no przecież masz czasem dłużej, czasem krócej, nie?
Ale to dobre,
nieważne.
To na zachodzie jest najpierw ciemno, a potem na wschodzie, więc u nas powinno być jasno, jak u innych jest jasno. Mi się wydaje po prostu, że jakieś chmurki się zebrały za nami. A my niepotrzebnie to odwrotnie. Tutaj komplikujemy.
Na zachodzie zawsze później. zachodzi.
No faktycznie, dobra, dobra, nieważne.
Ale
nie,
to, jest, to jest audycja o grach wideo. To był tylko taki off-topic dodatkowy.
Ale mam teraz, czuję jak... No bo szczerze, mój mózg się trochę stopił, bo od 2 tygodni jestem w zapomnianych krainach i tak. Prawie nie wychodzę z domu.
U wrót Baldura już byłeś, już wszedłeś, więc twój mózg jest pochłonięty tym wszystkim.
Kierunki pokonały redakcję.
Ale teraz porozmawiamy sobie o Gamescomie, bo ten już tak naprawdę za tydzień, tak więc tutaj tylko zrobię taką szybką przebitkę.
Gramy na maksa.
No i wracamy do tematu Gamescomu 2023. Ja już chyba kolejny raz od 2012 roku wybieram się do Niemiec, do Kolonii, tak więc będzie to mój chyba 11 czy 12 Gamescom. Twój Pawle, bo Paweł od nas z redakcji również się tam pojawi, będzie to pierwszy Gamescom, więc jestem bardzo ciekawy tego, jakie masz oczekiwania, czy trochę myślisz o tym wydarzeniu jak taki relikt przeszłości, że już nikt nie robi tych targów, E3 już od dawna jakby temat jest zamknięty i nie będzie. Coraz mniej osób się tym w sumie trochę interesuje, wydaje się. Też firmy stawiają na to, żeby nie robić jakichś dużych wydarzeń takich fizycznych, tylko zrobią sobie showcase albo takie Nintendo Direct, powiedzą, co mają powiedzieć, gra i tak się sprzeda, więc nie pchają w to
pieniędzy. Co to za pytanie, jak ty mi odpowiadasz na całe to pytanie?
Czy może jednak to jest impreza, która jest potrzebna, tylko po prostu niektórzy jeszcze nie potrafią wrócić do tego czasu trochę przedpandemicznego, bo w sumie to wszystko się zaczęło mniej więcej wtedy, tak? Chyba w 2017, znaczy 2017 to trochę wcześniej, ale dopiero w początek pandemii, ten 2017, 18, 19, niektóre firmy od tego odchodziły, głównie PlayStation, reszta zawsze była, a teraz wydaje się, że jakby trochę jest tak 50-50. Niektórzy idą full, czyli taki Microsoft z Xboxem, bardzo dużo pieniędzy tutaj pcha na Gamescom, a niektórzy w tamtym roku na przykład pokazywali ogromne stoiska, jak właśnie THQ Nordic, a w tym roku praktycznie nie będą tam na miejscu w ogóle jakkolwiek reprezentowani. Więc co o tym myślisz i w ogóle co myślisz o tym wyjeździe? Jesteś podekscytowany?
Czy to już koniec pytania?
Tak. Wielokrotnie złożone było, proszę.
Bardzo wielokrotnie, bardzo złożone. Tak. Ogólnie moim zdaniem targi i imprezy growe no, na pewno się nie skończą. Przecież są cały czas na całym świecie. Tylko jednak ta skala bardziej lokalna, a więc kilka powiedzmy większych tytułów, wydawców i tak dalej i lokalni deweloperzy. Myślę, że to jest formuła, która dużo lepiej się przyjmuje. No w Polsce mamy kilka takich wydarzeń. Niektóre są bardziej branżowe, niektóre są bardziej nastawione na widzów z zewnątrz. Więc na przykład branżowe, no to nie wiem, Digital Dragons by była, tak? A dla widzów z zewnątrz, no to bardziej PGA na przykład.
No tak, więcej i w sumie nie ma. Tak,
nie no, coś tam się... Nie,
no, na pewno
w Polsce
jest
mnóstwo. Stary, jeszcze DevGam w tym roku był i inne. Ale tak, jeżeli chodzi o Gamescom, wydaje mi się, że to jakby ta formuła dużych konferencji, gdzie pokazujemy gry na żywo, takich mam na myśli, wiesz, pokazy ze sceną, ze wszystkim, no to się może faktycznie kończyć, tak? Gdzieś te pokazy online, które pojawiły się przy COVID-zie i nawet trochę w przypadku Nintendo, tak? Nintendo Direct, no to jest formuła, która dużo lepiej odpowiada dużym wydawcom czy platformom. W takiej sytuacji jakby te firmy mają kontrolę nad tym, co pokazują i kiedy. Przede wszystkim mogą to pokazać nie zaraz koło konkurencja, więc wiesz, zobaczysz sobie jednego dnia jakąś tam konfę firmy, która nie ma za dużo do pokazania i sobie myślisz, o, tam nic nie było, a potem jeszcze do porównania masz powiedzmy drugą firmę, która, nie wiem, pokazuje 3-4 nowe tytuły, o których w ogóle nie słyszałeś, nie? I tu się to daje większą swobodę tym wydawcom i wydaje mi się, że oni będą chcieli od tego powoli odchodzić, ale te jakby te konferencje same w sobie będą, tylko po prostu nie w tej formie na żywo, tak, w której my mamy okazję lub nie gdzieś tam przebywać, na przykład jak ten Opening Nightlife. Jasne, jest Jeff, Kili, który zawsze będzie próbował robić, zawsze będzie próbował iść w tą stronę, no bo te wydarzenia jednak mają swój klimat, no i też trochę legitymizują to, co on robi z tymi różnymi imprezami, a więc, wiesz, The Game Awards zawsze będzie raczej na żywo, tak jak generalnie rozdawanie nagród wciąż na żywo funkcjonuje w różnych branżach rozrywkowych.
No to głównie marketingowo się przydaje. Tak, też twórcom, tak. Nie? O, zdobyliśmy tyle nagród, tyle nas tak pokazali i tak dalej. Możemy
wtedy,
się
jak
tym
masz
chwalić.
Jak masz widownię, wiesz, która ci tam bije brawo, jak wchodzisz na scenę, to jest trochę inaczej, tak? Ale o ile żywa widownia na pewno wzmacnia, wiesz, też wrażenia z tych pokazów, wiesz, jak pamiętasz Cyberpunka, jak pokazali pierwszy raz i ten Keanu Reeves tam wyleciał na scenę. To jest coś, czego nie da się odtworzyć, mając konferencję offline. Więc to na pewno jest coś, co będzie brane pod uwagę. Ale biorąc pod uwagę nawet ten Gamescom, bo E3 to wiadomo, no poszło, pękło, zniknęło. Ale nawet ten Gamescom, no w tym roku tych tytułów, czy tych firm przede wszystkim, które tam się wybierają, jest mniej. Znaczy, samych stoisk jest podobno najwięcej w historii całego Gamescomu.
Tak.
Natomiast jeżeli chodzi o te duże marki, tak, o dużych wydawców, no to tutaj czasami pojawiają się takie znaczące braki i wydaje mi się, że to są po prostu firmy, które nie są już zainteresowane takim udziałem.
Wydaje mi się, że są nawet gigantyczne braki, szczególnie jeśli chodzi o rynek niemiecki, bo przykładowo taka FIFA w Niemczech to jest coś naprawdę mega wielkiego. To też jest jeden z największych oddziałów.
EAFC.
Po prostu Electronic Arts ma największy oddział w Europie w Niemczech, tak? To jest bardzo duża rzecz i to ten oddział jest w Kolonii, a w tym roku w ogóle nie będzie Electronic Arts na Gamescomie. Rok temu też ich nie było, a zawsze wcześniej byli i faktycznie mieli często całą wielką halę dla siebie. W strefie biznesowej mieli też jedną halę całkowicie dla siebie, tak więc zawsze to robili z pompą i teraz już ich nie ma. PlayStation, jak mówiłem, już od kilku lat się nie pokazuje. W sumie praktycznie w ogóle czasem może wstawił jakąś grę do współpracującego jakiegoś producenta urządzeń i tak dalej, ale w tym roku też nic takiego się nie pojawi. Trochę dziwne dla mnie, no bo mają jednak duży tytuł, który warto by było graczom pokazać, jak Spider-Man 2, a jego też na pewno nie będzie. Tak więc jest sporo braków, ale też jest sporo dużych jednak firm, które będą, tak jak właśnie Microsoft z Xboxem i też różnymi third party, czyli firmami, które z nimi współpracują, a niekoniecznie do nich należą. Square Enix się pojawi też w jakiś sposób, Bandai Namco. Tak więc trochę tych dużych wydawców będzie, Sega też będzie. Ale wracając na chwilę do tego Opening Night Live, niestety w tym roku nie wiemy, czy nam uda się pojawić dokładnie za tydzień, bo dokładnie za tydzień, tak jak będzie audycja, tak też będzie Opening Night Live, ale wydaje mi się, że tutaj Paweł Typiak razem z ekipą będzie na bieżąco to relacjonował, a także pewnie z nami się połączy, żebyśmy może jak się uda na miejscu trochę opowiedzieli o tych naszych wrażeniach, ale chciałem powiedzieć, może nie wszyscy to widzieli, ale jak drogie jest miejsce na Opening Night Live. Na przykład, żeby pokazać się na tej konferencji przez 30 sekund, trzeba zapłacić 85 tysięcy euro, a za 120 sekund, dwuminutowy zwiastun gry, 210 tysięcy euro, czyli około miliona złotych trzeba zainwestować, żeby przez dwie minuty coś pokazać na Opening Night Live. Tak więc grubo, naprawdę grubo. Jeszcze są oddzielne w ogóle sloty na przykład na pre-show Opening Night Live, gdzie właśnie takie dwie minuty kosztuje o połowę mniej, prawie, bo 125 tysięcy. Tak więc no wydaje się, że to jest jednak gruby biznes Joffa, bo można tutaj nieźle zarobić.
Bawi mnie to o tyle, że jeszcze można to składać, tak?
Tym bardziej też, że no jakby wszyscy, którzy chcą się tam pojawić, muszą jeszcze zapłacić te ileś do euro, tam około 30 do 50 euro za to, żeby tam po prostu wejść i w tym uczestniczyć.
No, to już myślę, że w porównaniu z takimi już wydatkami to nie jest jakaś tam wielka różnica, ale wiemy na pewno już na tym etapie, że ta sala w tym roku jest wyjątkowo zapchana.
Tak, w dwie godziny sprzedały się tak naprawdę bilety na Opening Night Live. No my będziemy jeszcze próbować się tam wbić, może się uda.
Na krzywy.
Tak, a w międzyczasie, zanim powiem, gdzie będziemy i o jakichś grach możemy powiedzieć, które zobaczymy i ogramy, to znalazłem bardzo fajną stronę internetową, Essentially Sports, nie wiem, która wskazuje, jakie najfajniejsze gry będziecie mogli zobaczyć na Gamescomie 2023. I to jest po prostu strona scam, mi się tak wydaje, bo pierwsza gra, którą na pewno zobaczymy, to Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Obiecuję wam, nie będzie tej gry. Następny tytuł Silent Hill 2. Kontaktowałem się bezpośrednio z Blueberem. Nie będzie tej gry i nie będzie Bluebera. W sensie będą jako
to,
tak
koledzy. No to po co się, nie ma co się
ale
zagłębiać.
Czekaj,
no,
Oblivion strona, Remake. Sobie... Oblivion Remake.
Tak,
bardzo
na tej
byśmy chcieli.
Wywisują po prostu wszystkie tytuły, które ogłoszono niedawno albo...
Dragon Age, się... Dreadful.
O, tak. Dead Wolf.
Tak. Starker 2. To zobaczymy.
Ale
i tutaj...
patrz, jak się Mateusz obruszył Zdanowicz, bo to drodzy słuchacze nie widzicie, ale nasz realizator opuścił książkę wielką, na której jest napisane Sąd Wojenny, który upolował na komary. I spojrzał się na nas, jak usłyszał Dreadwolf i zaczął wyć, ale wyciszyliśmy go na szczęście.
Tak, tak. Ogólnie możesz sobie, Zdeniu, tam kamerę na siebie nakierować i jak coś, to pokazywać migowo swoje odpowiedzi. Ale następna gra, którą na pewno zobaczymy, na pewno którą ogramy, bo to już mamy potwierdzone, czyli Stalker 2. To jest jeden z chyba większych tytułów, jakie mamy wpisane w nasz kalendarz, więc wydaje mi się, że też jeśli chodzi o was, drodzy słuchacze, to jest też jeden z tych tytułów, na który wyczekacie, więc dajcie znać, czy faktycznie taki Stalker 2 to jest coś, co chcecie zobaczyć. Forza Motorsport, ta sama kwestia. Nie wiem, czy na pewno ogramy, ale na pewno zobaczymy pokaz i będziemy na pokazie Forza Motorsport. To samo z Cyberpunkiem 2077, bo w Kolonii ta Cyberpunk ma swój oddzielny event dla samej społeczności, ale okazuje się, że Microsoft postarał się, żeby też demo Cyberpunka Phantom Liberty było na ich strefie. No i też będzie kilka innych tytułów, między innymi nowy Prince of Persia od Ubisoftu, który będzie na strefie Nintendo.
I
będzie
z nowości Mario Kart 8 Deluxe.
Pewnie tak. Będą też na pewno Pikminy 4, chociaż już wyszły, ale oni zawsze pokazują takie swoje klasyki.
Ale widzę, że ponoć do pogrania jest ten Mortal nowy. Albo przynajmniej, chyba do pogrania nawet.
Tego w mojej rozpisce nie mam, ale jak tu widzisz na tej stronie, którą ci wysłałem, to
zapewne na niej.
Tak zapewne będzie. Jak mówiłem, od Ubisoftu Prince of Persia na Switchu będzie można sprawdzić. Będzie też oczywiście The Crew Motorfest. Mamy kilka pokazów takich tytułów, które nie są jeszcze zapowiedziane, a nawet jakby wydawcy czy twórcy nie są w stanie mi powiedzieć, o czym ta gra jest i tak dalej.
Najlepsze są te zaproszenia, jak przychodzi ci coś i jest gatunek taki a taki, od tego a tego studia, zobaczycie co to. Chcecie czy nie miejsca?
No i jak jest duży wydawca, to wtedy zawsze ryzykuje. No, w tamtym roku na przykład coś takiego było z Dead Island 2, tak? No, to był duży tytuł, okazało się bardzo dobry tytuł, na który warto było czekać i warto było ograć. Tutaj też mam jeden lub dwa takie od dużych wydawców, tak więc na pewno coś będzie pokazane zupełnie nowego na Opening Night Live, ale też jest kilka tytułów takich od mniejszych wydawców jak Devolver czy Cosmocover, tak więc oni tutaj też będą coś nowego pokazywać. Właśnie odpalam sobie jeszcze swoją rozpiskę, żeby nie zapomniał. Ty na pewno między innymi zobaczysz Banishers, Space Marine 2 czy Total War'a nowego Faraon i będziesz mógł pograć w te tytuły. Razem pójdziemy też na strefę Bandai Namco, które pokaże pewnie kilka nowych tytułów. Tam jest zawsze tak, że najpierw jest wielka prezentacja, półgodzinna, a później mamy godzinę do ogrania takiego na miejscu we wszystkie tytuły, które oni zapowiedzieli lub też zmierzają w najbliższych miesiącach. Pograsz też, widzę, że w Endless Dungeon. Ja na przykład o czym mogę powiedzieć? Na pewno Ghost Runner 2 na mnie czeka. Lords of the Fallen to nowe, ale nie robione już przez polski team, tylko przez niemiecki. Assassin's Creed Jade. Path of Exile 2 to też będziemy ogrywać. Będziemy też mogli zobaczyć... O tym nie mogę mówić, o tym też nie mogę mówić, ale o tym mogę mówić. Towerborn od Xboxa, czy też Ara History Untold. Tak więc trochę tych tytułów jest. O części, tak jak mówię, możemy wspominać o niektórych, nie jestem do końca pewien, więc nie będę tutaj ryzykował. Ale Foam Stars, nie wiem, ta, pamiętasz? Splatoon 3? Ale nie? Ale to nie jest to?
Bo Splatoon 3 też tam będzie w ogóle.
Właśnie będzie Splatoon 3, więc będzie to ciekawe miejsce, żeby porównać praktycznie dwa takie same tytuły. I co? Patrzyłeś na tą listę? Może coś jeszcze ciekawego nas tutaj...
Tak, patrzę na tą listę i nie mogę się doczekać Bus Simulator 21.
To jest...
Ale
jest,
ma nawet podtytuł.
Wiesz co, bo to są...
Next Stop.
To takie symulatory są bardzo popularne w Niemczech, dlatego ja się wcale nie dziwię i będzie w ogóle oddzielna hala i wielkie zawody e-sportowe Farming Simulator, więc... oni kochają symulatory. O czym mogę powiedzieć, to też nowego Sonica zobaczymy, tego Superstars, bo widzę, że też jest tutaj na tej liście. I co? Zapowiada się w miarę interesująco. Mam nadzieję, że głównie te tytuły niezapowiedziane zrobią tutaj robotę, ale faktycznie tym razem głównie to ja będę na tych pokazach, ty też tak dołączysz, żeby coś zobaczyć. Ale nie ma tego strasznie dużo. W tamtym roku byliśmy razem z Patrykiem i Marcinem i oni razem ze mną mieliśmy wypchany po brzegi po prostu kalendarz, a tutaj tylko ja mam. Ty też będziesz miał ten kalendarz. Ale nie pokazami. Tak więc no tutaj dwie osoby, praktycznie półtora osoby mniej, a jednak nie ma tego tak dużo. Tak więc no zobaczymy. Dla mnie na pewno bardzo ciekawe będzie, żeby zobaczyć twoją minę, jak zobaczysz, jak ogromne to są hale, jak to są ogromne odległości i jeśli ty sobie pomyślisz, że z kimś się umówiłeś w jakiejś hali jednej na ogrywanie gry, a nie daj Boże pójdziesz na przykład na hale dla indyków, gdzie są tysiące stanowisk i będziesz musiał znaleźć to jedno konkretne, chcę zobaczyć twoją minę, naprawdę. To nie wyobrażasz sobie jakby skali tych targów, bo to jest ponad 300 tysięcy graczy przez całe wydarzenie.
Wyobrażam sobie tylko zapach.
I to tak. Opowiem o pewnych sztuczkach i w których miejscach też się znajdować i o których godzinach, żeby jak najbardziej przyjemnie spędzić ten czas za granicą Polski. Tak więc już we wtorek z samego rana wylatujemy. Będziemy przez wtorek, środę, czwartek i piątek do samego końca. Tak więc praktycznie 3 dni wypchane grami, jeden dzień wcześniej, mamy nadzieję, Opening Night Live. No i na zakończenie tylko tutaj zobaczę, czy może ktoś zadawał jakieś pytania.
Nic nowego się nie pojawiło, także...
A jaki jest nasz ulubiony NPC z Baldur's Gate 3? No, to nie wiem. Jeszcze mój nie wiem. Ja pograłem 2-3 godziny, Piotrek 89, przecież w przyszłym tygodniu będzie już Gamescom. No właśnie, no w przyszłym tygodniu jedziemy. We wtorek, z samego rana. Król Sucharów pyta, czy nie będzie GNM+. Zastanawialiśmy się nad tym, czy może to rozegrać w jakiś sposób. Wiem, jak możemy to zrobić. Już tak kiedyś robiliśmy, ale
musimy to nagrać po prostu
ze zdaniem przeanalizować. Dlatego, że jak ja byłem na Gamescomie i Zdeniu był na Gamescomie, to GNM+ nagrywaliśmy na miejscu.
Tak, ale równie dobrze, szczerze, możemy w poniedziałek nagrać przed wyjazdem.
No też możemy, ale tak naprawdę trochę bez sensu, patrząc na to, że na następny dzień
się pojawiają Gamescomowe
wypuszczasz to, a później będzie tysiące innych kwestii do obgadania.
Dobra, tak głosujcie więc portfelami.
Tak, dajcie znać, czy chcecie może GNM+ na żywo praktycznie z targów, czy może Zdenio ma nagrać z którymś innym członkiem ekipy GNM+, to tak zrobimy. O, w ten sposób
Miłosz B na czacie pisze, nie no, zróbcie na miejscu, unikalny klimat będzie. Ja już sobie wyobrażam ten unikalny klimat tego, że nie słychać, co mówimy, bo ludzie dookoła chodzą.
Nie no, pójdziemy do jakiejś w miarę ustronne
miejsce. A ja pamiętam, jak wy nagrywaliście, tak, bo ja to potem składałem i tam naprawdę ciężko było usłyszeć coś momentami.
No, ale teraz technika do przodu poszła, tak? Jesteśmy 10 lat później, wszystko jest super fajne. Tak więc jeśli macie jakieś życzenia, co chcielibyście zobaczyć z Gamescomu, co chcielibyście, żebyśmy nagrali albo sprawdzili jakiś konkretny tytuł jeszcze, tam 2-3 sloty jestem w stanie gdzieś dołożyć, tak więc bardzo chętnie przeczytam i mówcie, co sprawdzić i z przyjemnością to zrobimy. A tymczasem chyba część Baldur's Gate 3, część druga recenzji, najwyraźniej nie ostatnia, ale przed wami, tak więc ja tutaj zostawiam słuchaczy z chwilą muzyki i zapraszam przed mikrofon Mateusza Zdanowicza.
Michał B. pyta na czacie, z czego to muzyka. Akurat ta muzyka jest Plague Tale Innocence, a ta poprzednia nie wiem, z czego była, bo Mateusz pewnie
czemu użyłeś muzykę z Plague Tale zamiast z Baldur's Gate?
Ponieważ kojarzy mi się bardzo ze szczurami, a ostatnio miałem takiego questa ze szczurami w Baldur's Gate 3.
Kolejnego?
No tak, tak. Znaczy to było ten quest, który zrobiłem, był takim bardzo nawiązaniem, wydaje mi się, do początku jedynki. Ale tak... Paweł Stachyra powiedział, że hej, pogadajmy znowu o Baldur's Gate 3, ale jeszcze nie wiem, o co chodzi dokładnie, więc zobaczymy, co tu się będzie działo.
Tak, to był w ogóle początkowy plan na tą recenzję, bo wiedzieliśmy tydzień temu, kiedy o tym rozmawialiśmy, że na pewno nie damy rady zrobić takiej pełnej recenzji całej gry, no bo nie ma szans, że skończymy, tak? Przede wszystkim tej, albo nawet, że przejdziemy chociażby połowę tej gry. I widzieliśmy też taki trend w ogóle wśród innych, powiedzmy, growych tam mediów, że te recenzje to często były takie...
In progress,
tak, czyli właśnie w trakcie, że ktoś nie dawał oceny, albo ta ocena była tymczasowa, no,
ale
my już daliśmy ocenę.
Teraz Baldur's Gate 3 jest już najlepiej ocenianą grą ever na Metacriticu.
Tak, i myślę,
że Metacriticu.
Myślę, że możemy się już przyznać otwarcie, że ta dycha była słuszna.
Tak, tak, ja cały czas podtrzymuję 10 na 10.
Ale dzisiaj pogadamy o problemach tej gry.
Tak?
Co ty na to?
Okay, no
o wielkich bugach, o tym, jak ta gra wywala się i nie da się w nią grać.
Nieprawda, tak się nie dzieje, drodzy słuchacze i widzowie. Natomiast są problemy. Dla mnie takim największym problemem, jaki miałem podczas tych już prawie 50 godzin rozgrywki, jest to, że w trzecim akcie zdarzały mi się często puste książki, listy i tak dalej, bo to jest problem z tłumaczeniem polskim i trzeba było włączyć sobie grę po angielsku, żeby te napisy były w tych książkach, na pergaminach i tak dalej.
Tak, bo ten problem z tłumaczeniem to prawdopodobnie jakiś problem w ogóle w plikach, jeżeli chodzi o to, jak to jest sformatowane, bo zamiast tłumaczenia wyświetlają się po prostu dwa kwadratowe nawiasy. I to też jest parę takich tłumaczeniowych błędów ogólnie w grze, bo na przykład kiedy przyzwałem Dryadę raz, to wyskoczyło mi jej imię, ale odmieniane na wszystkie możliwe sposoby. Była Dryada, Dryady, Dryadom, Dryady i to wszystko tak z po ukośniku, tak? Jedno z drugim. Nie mogłem nawet zobaczyć reszty informacji o niej, bo jakby wywalały wszystko poza tym. Ale to się też raz zdarzyło. Potem już każda kolejna Dryada była normalnie.
No ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o te czarnowictwo niektórych przed premierą, że pierwszy akt to był tylko Early Access, więc pierwszy akt będzie super, a drugi i trzeci będą niegrywalne. To tak nie jest. Tak jak powiedziałem, nie miałem ani jednego buga takiego, że musiałem, nie wiem, wczytywać save'a czy coś takiego robić i gra się bezproblemowo. No ale tak, jestem w tym trzecim akcie i moje wrażenia, jeżeli słuchaliście tydzień temu, to nie zmieniły się, a raczej się spotęgowały tylko, tak, bo jest coraz bardziej widoczna, są coraz bardziej widoczne konsekwencje wyborów. Jest coraz więcej ciekawych jakichś wątków i nawet ten trzeci akt wydaje mi się jest największy w całej grze, chyba.
Bardzo możliwe, bo ja sądziłem, że ten pierwszy będzie największy, bo drugi jest trochę krótszy. Jeszcze też zależy, ile robisz, albo ile z tego pierwszego możesz robić. Tak?
No tak, tak.
Natomiast ja w ogóle miałem kilka takich momentów w tej grze, kiedy sobie myślałem, dobra, teraz już będzie gorzej. Już nie może być lepiej. I też, albo teraz już się znudzę. Bo kiedy zacząłem trzeci akt, to troszkę poczułem chwilę takie, ojej, to jeszcze cały.
Naprawdę?
Nie, to nie było takie zmęczenie materiałem, tylko ja ciągle, tak jak ci mówiłem wcześniej, mam to FOMO, że chcę zacząć nową postacią i zobaczyć, jak to wszystko się zmienia. Aha. Ale też dążę do tego, chcę to zakończenie zobaczyć. Ale z drugiej strony ja też jestem takim typem gracza, który wącha ściany, więc ja się nie doczekam tego zakończenia aż tak szybko. W sensie może do końca tego tygodnia zdążę. Ale
cię przygonię.
Tak, jak może mi się uda. Natomiast o co mi tutaj chodziło też... To taka kwestia, że ja, kiedy wszedłem do tego trzeciego rozdziału, byłem zszokowany, że nie jesteśmy w lokacji, w której myślałem. Okazało się, że to jest jeszcze jedna lokacja, która jest po drodze, cała wielka. Więc Wrota Baldura oferują mnóstwo tego kontentu i to już teraz jesteśmy w stanie na pewno zaświadczyć. Ale chciałbym pogadać chwilę o tym drugim akcie, bo o pierwszym mówiliśmy tydzień temu i on tak bardzo przypomina jednak całością i strukturą Divinity. To chyba tak najbardziej, jeżeli chodzi o fragmenty tej gry, no bo też cały setup, cała historia tego pierwszego aktu, ona bardzo przypomina pod pewnymi względami Divinity Original Sin 2. Kwestia tego, że rozbijasz się tam na statku, no, że inni ocalali, to jest twoja ekipa i że łączy was jakaś tam specjalna moc. I to jakby jest tam dużo takich fragmentów, które do siebie pasują. No i też widziałem w ogóle oskarżenia, że to jest strasznie cukierkowe, no bo było dużo słońca, dużo jasności. Te wątki też czasami były takie spokojniejsze, chociaż no było tam dużo brutalności przecież.
No tak.
I wyciągania mózgów z czaszki. Natomiast no, drugi akt chyba jest dla tych osób, które tak mówiły. Bo...
Tak mi się wydaje. Ogólnie są bardzo fajnie zbalansowane te akty. Mhm. Jeszcze tak, że zajrzę na nasz czat na YouTubie, to Król Sucharów pyta, czy Baldur mógłby być na Switchu. Moim zdaniem nie zadziałoby natywnie na Switchu zbyt dobrze, chociaż kto ich tam wie. Natomiast Łukasz Rejek jeszcze pisze, że podobno trzeci akt jest najbardziej przytłaczający i nie wydaje mi się, chociaż to zależy, no bo jest taki moment, że sobie patrzysz na mapkę i widzisz, ile jest questów do dokończenia w tej ostatniej, że tak powiem, lokacji, ale to nie jest przytłaczające, to jest bardziej takie wow, a nie, że o nie.
Znaczy, mnie przytłoczyło właśnie w pierwszej sekundzie, bo to jest na zasadzie takiej, że ja już chciałem zobaczyć, jak to się kończy. Ja już chciałem zobaczyć, jak, do czego to zmierza. Ale jak się okazuje, ja nawet nie miałem pojęcia, jak to się może skończyć, tak, bo ten trzeci akt to w ogóle odkrywa przed tobą coraz to nowe, tak naprawdę zakończenia. Pojęcie o tym, jak ta historia może się zakończyć, to dopiero ten trzeci akt ci zaczyna odkrywać powoli przez całą długość tego aktu.
W ogóle główna fabuła bardzo fajnie jest prowadzona i fajnie zaskakuje. W wielu momentach.
Tak, ale jest tak bardzo ciekawie powiązana z historiami tych naszych towarzyszy, którzy są też origin characters, czyli tymi postaciami z gotową przeszłością.
Tak, ale
i szczerze, nie, że żałuję, ale chętnie na pewno zagram taką postacią w przyszłości.
Ja kiedyś też, ale z tego co widziałem statystyki, co te Solarian Studios opublikowało, tam ile osób tam pogłaskało pieska i tak dalej, to też napisali, że no chyba 80% graczy grało swoją postacią customową, stworzoną przez siebie, a jakieś tam 12% grało tymi postaciami właśnie towarzyszy.
I myślę, że...
To jest moim zdaniem takie naturalne, no bo...
Zależy, bo na przykład w Divinity Original Sin 2 zdecydowana większość grała postaciami gotowymi i też gotowe postaci były najlepsze. Ale ja myślę, że to może wynikać z tego, że ta gra jest dużo bardziej cinematic, tak? Taka kinowa. Ma dużo więcej cutscenek. Przede wszystkim te dialogi są w postaci cutscenek, a nie okna tekstu dialogowego. Więc gracze dużo bardziej mogą się wczuć w swoją postać, nawet jeżeli to nie jest ta postać z tą gotową przeszłością.
Ale nawet ta postać z niegotową przeszłością, czyli ten customowy bohater ma i tak dużo do powiedzenia i tak jest bardziej, nie wiem, postacią niż w Divinity Original Sin 2.
Tak, zdecydowanie. No ma przede wszystkim tam na przykład dwie jakby, wybierałeś dwie cechy, które cię opisują, że na przykład jesteś żołnierzem albo że jesteś gadatliwy czy coś takiego, nie? I to pozwalało ci wybierać jakieś specyficzne opcje dialogowe, czy twoja rasa i klasa, ale to było bardzo rzadkie. A tutaj całe wątki możesz zmieniać albo pomijać całe trudne testy, jeżeli chodzi o tą grę, tylko i wyłącznie za pomocą tego, jakie masz tło u siebie, jaki masz background. O, tutaj widzę, jakieś kolejne pytania się pojawiły. Aha, już zniknęło.
Ja usunąłem z czatu naszego na YouTube pewne pytanie, bo uważam, Miłosz, że to jest spoiler chyba, chociaż wiem, że niby Larian o tym pisał oficjalnie, ale moim zdaniem Larian mi zaspoilował też to.
Dla mnie to nie jest wielki ten spoiler, ale to tak, znaczy no, ta gra na pewno... O, to w ogóle nie jest spoiler, moim zdaniem.
Jestem przewrażliwiony, sorry,
ta gra, tak, ta gra umożliwia pozyskiwanie pewnych mocy w czasie gry dodatkowych, takich powiedzmy niezwiązanych z naszą klasą. I no, ja tak gram, bo tutaj było pytanie, czy te moce...
Tak, to Miłosz będzie wiedział, o co chodzi, więc tak, to odpowiemy.
Więc w przypadku moim to jest tak, że ja sobie wybrałem tylko jedną czy dwie, które są naprawdę mi potrzebne, takie początkowe.
Tak?
I sobie rozwinąłem, a potem już nie idę. A ty, rozumiem, jesteś purystą.
Ja idę full w te moce dodatkowe i to, co jest fajne, bo ja nie wiedziałem, że one tak zmieniają wygląd. Te moce.
Tak.
Tylko, że ja gram Dragonbornem z czarnymi łuskami, więc na mnie nic nie widać. Ja nie wiedziałem, że cokolwiek w ogóle się ze mną dzieje. Dopiero potem zobaczyłem, jak ktoś inny grał postacią z normalną jakby cerą, bo elfką, jak się zmienia faktycznie pod wpływem tego i tak, to już widziałem, że...
Tutaj wracając właśnie do tego przytłaczania, bo tutaj Łukasz się odpowiedział, tak, dokładnie miałem te same uczucia co ty, Łukasz, to znaczy to nie było takie przytłoczenie, wiadomo, że nie chcę już to grać, tylko to było takie jej, kiedy ja to wszystko skończę, ale to jest absolutnie gra, w którą dalej się chce grać. No i właśnie ten drugi akt mi się podoba, bo on tak troszeczkę balansuje... On jest taki, jest pełny akcji, bo pierwszy akt to jest taki trochę spokojny, to jest taka sielanka, mamy tą zieloną jednak krainę, no, mamy różne terytoria, tak, ale dominuje ten kolor zieleni,
pierwszy akt to jest takie,
taki magiczny klimat.
Tak, troszeczkę. To jest takie D&D typowe, pierwszy akt.
Tak, a drugi to jest takie D&D, gdzie ktoś miał pomysł na... zagrożenie tak na cały region, jakieś konkretne. I troszkę ten drugi ma tak, że jesteś, że może czujesz, że już ci brakuje troszeczkę takiego...
Słońca.
Tak, słońca, czy miejsca, w którym możesz posiedzieć, porozmawiać z NPC-ami, wiesz, bez bania się o swoje życie i o walkę, ale on przez to jakby sprawia, że jak trafiamy do tego miasta w końcu, kiedy trafiamy do trzeciego aktu, to czujemy takie uff.
No, to
możemy
prawda.
Sobie wreszcie też troszeczkę odpocząć. I finał drugiego aktu, rewelacja, jeżeli chodzi o te sekwencje akcji, bo bardzo, to są bardzo pomysłowe walki i o ile jakby walka, już mówiliśmy tydzień temu, że jest fajna w tej grze i ciekawa i pomysłowa, to tu dopiero finał jakby drugiego rozdziału i praktycznie wszystko w trzecim pokazuje, jak dużo może sobie Larian pozwolić, bo oni już wtedy wiedzieli, że gacze będą na konkretnych levelach mniej więcej.
Mm-hmm, to prawda. No.
I to wyzwanie jest trochę podkręcone. Wrogów jest dużo, wrogowie są porozstawiani w różnych miejscach, bardzo duże wyzwanie stanowią. Czasami mamy bossa, który sam z siebie potrafi skosić postać w jedną turę, tak? I musimy się odratowywać.
Tak, to jest tyle możliwości, tutaj to jest po prostu masakrycznie...
Tak.
Nawet to jest trochę przytłaczające, ile mam możliwości w tej grze. Ale ja już mam latanie tam na dwa sposoby, już mam inne rzeczy.
Bo tydzień temu, jak rozmawialiśmy o pierwszym akcie, to mieliśmy kilka różnic. A w tym tygodniu, jak rozmawialiśmy o tym, jak nam się skończył drugi akt, to się okazuje, że my w zupełnie dwie różne gry graliśmy.
Tak.
Ale warto zaznaczyć, ciągle będąc po tej samej stronie, bo my tak jakby z tych głównych frakcji to idziemy mniej więcej w tym samym kierunku.
Tak, pod względem, że tak powiem, moralnym idziemy w tym samym kierunku,
tak. O,
ale i tak zupełnie inaczej mieliśmy różne rzeczy, wydarzenia, postacie.
180 stopni inne, tak, to jakby...
Tak, no. No cóż, ale kiedyś przejdę na nowo i ta postać mi nie umrze, już zapobiegnę temu.
Król Sucharów zadał ciekawe pytanie, bo tutaj jest pytanie o serię Divinity, tak? Czy Baldur przekreśla tą serię i czy następny tytuł duży od Lariana to będzie Baldur czy
nie.
Divinity? Oni co, prawda powiedzieli,
dwa
że chcą
nie.
zrobić coś mniejszego, ale...
Chyba, że to będzie mniejsze Divinity.
No właśnie, ja bym tam nie mówił, że ja na pewno się tego będą trzymać, bo to, że oni to powiedzieli, to ja to rozumiem, ale to raczej też będzie już gra na większą skalę niż Divinity 2. W sensie Origin Assassin 2. No bo przede wszystkim wątpię, żeby... Bo voice acting już tam mieli, pełny, dla gry. Przy czym tam dużo było voiceover, tam bardzo dużą robotę robił narrator, tak? Bo narrator całą praktycznie grę i twoje wypowiedzi opisywał.
Tak, ale...
A w tej... Ja myślę, że oni od cutscenek już nie odejdą.
No nie, ale
trudno,
no wiesz, no to
odejść od cutscenek.
Możesz zrobić mniejszą grę RPG na 20, takiego jak Disco Elysium na
nie
taką długość.
Nie na 20,
długość.
Jakby dla nich chyba mniejsza skala to jest właśnie Divinity, czyli 70 godzin w porównaniu
nie,
ze 100 przy...
Ja myślę, że oni... Znaczy inaczej, ja bym chciał, żeby zrobili... Znaczy nie musi być mniejsze, nie? Ale po prostu chciałbym, żeby zmienili setting na jedną grę. Chciałbym zobaczyć, co oni by potrafili zrobić z science fiction jakimś, z jakimś postapą może, z jakimś cyberpunkiem, steampunkiem, whatever. To było ciekawe po prostu.
No to właśnie tak, jeżeli chodzi o setting, to bym coś nowego zobaczył, bo ja kocham serię Divinity, ale faktycznie teraz bym zobaczył, chyba, jak że, się sprawdzają z czymś.
Ile było odstępu czasowego między Divinity 1 i 2 Original Sin? 1000 lat?
A, mówisz o tym, no to tak, 1000 lat.
A to mogą zrobić, nie wiem, wiesz, 2000 lat?
Jak najbardziej. To jest, plus jest taki, że Divinity to jest ich uniwersum, świat, tak, więc tak, mogą robić z nim co chcą.
O Shadowrun. Jakby oni zrobili grę z tego uniwersum. To mi się bardzo podobało zawsze.
Tak, bo teraz się pojawia coraz więcej głosów, jakie nowe uniwersum dać Larianowi. No tak. Ja myślę, że po prostu dać im robić co chcą.
No to prawda.
Ale tutaj widzę, że na czacie pojawiło się porównanie do Dragon Age'a.
Origins, no.
Tak. I dla mnie w ogóle ta gra to jest właśnie takie idealne połączenie tego, co jest najlepsze w RPG-ach BioWare'u. Z tym, co jest najlepsze w takich RPG-ach, nie wiem,
bardziej hardkorowych,
czy takich właśnie bardziej hardkorowych, tak. Że masz to poczucie, że budujesz tą ekipę, co ciężko. Właśnie to jest jedna z największych zalet BioWare'owych gier, że tam przywiązujesz się do ludzi, z którymi jesteś.
No tak, dzięki temu ja.
To nie są często najgłębsze postaci,
dzięki
ale.
Dzięki temu ja lubię ich średnie gameplayowo gry, czyli Dragon Age 2 i Dragon Age Inkwizycja. Ale to prawda. I jeszcze właśnie tylko a propos tego porównania do Dragon Age 1, to tam jest mniej tych jednak konsekwencji. Może się wydawać, że Dragon Age pierwszy. W Dragon Age Origins,
oczywiście,
nie?
Oczywiście.
Mogło się wydawać do tej pory, że Origins był taki, że dużo wyborów, ale tak naprawdę nie. Jak potem grasz w Baldura, albo też w inne gry, nie. Bo na przykład też widać budżet Baldur's Gate 3, kiedy się na przykład myśli o, nie wiem, czy ty w końcu zdążyłeś zagrać w Pathfindera, tego Wrath of the Righteous.
Nie.
To tam ta gra też jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobiony, jeżeli chodzi o wszystkie wątki, towarzysze są świetni w tej grze, właśnie wybory i tak dalej, ale jednak ten taki, no ma znaczenie to, że masz te cutscenki z dialogami, to naprawdę robi różnicę.
Tak,
i to
bo to też
teraz.
Kwestia przyjemności grania, bo ja kocham RPG takie klasyczne, ale męczą się oczy, męczysz się ty, jak jednak czytasz to przez 50 godzin.
Już wiesz, grasz na przykład 4 godziny w jednej sesji i potem już jesteś zmęczony, jest dialog do przeczytania, to łatwiej go przyswoić, jak jest dialogiem mówionym jednak, niż właśnie czytanym.
Ale jeżeli jest coś, co bym w ogóle zmienił, bo tak sobie pomyślałem, teraz mieliśmy trochę o minuskach powiedzieć,
nie da się.
Tak, ciężko nie ten, ale na pewno zarządzanie ekwipunkiem i naszym zespołem.
Tak.
Bo w tym momencie, żeby sobie zmienić drużynę, to trzeba do każdego podejść, powiedzieć, już z tobą nie chcę być.
I to w obozie.
A potem można na zewnątrz.
No ale
wtedy jednak jest łatwiej właśnie odesłać, ale już ich zarekrutować, no to tak, musisz pójść w obozie, powiedz do nich.
A jak potem chcesz kogoś uzbroić nowego,
to jeszcze musisz, jakby masz dostęp do ekwipunku tylko postaci, z którymi chodzisz, to jest złe, no bo w obozie powinieneś mieć dostęp do każdego ekwipunku.
Tak.
Szczególnie, że obóz tutaj to jest oddzielna instancja, to nie jest tak, że tam się może coś wydarzyć.
Mój minus mały a propos obozu, 2 razy nie mogłem znaleźć śpiworów. Nie wiedziałem, gdzie jest miejsce do spania.
A to musiałem szukać, po prostu kliknąć na spanko w tym menu, gdzie do obozu przechodzisz. Nie musisz klikać na żadne.
Ok. To fajnie, dobrze.
To jest tylko taka opcja i zawsze możesz ognisko.
Okej, okay. Nie wiedziałem, kurde. Okej, dobra, to już będę
i widział. I każde inne łóżko, które znajdziesz w całym obozie.
Wow, dobra. Jestem zdyskredytowany zupełnie tutaj, jeżeli chodzi
właśnie
o moją znajomość.
To jest zabawne, dużo problemów w tej grze. To jest coś, co na przykład nie jest skomunikowane do końca i ludzie nie wiedzą, jak to działa.
Ta gra dużo ma właśnie takich elementów, że wystarczyłby po prostu tooltip, nie, na środku ekranu. Tak. Hej, możesz zrobić to i to i koniec. Ale właśnie, no to jest takie drobne wady ma ta gra.
To jest do naprawienia przede wszystkim wszystko. To
zresztą
nie są...
dzisiaj widziałem na Twitterze Sven Winkę możliwe. Szef Lariana mówił, że już mają zaplanowany jeden patch na niedługo, potem będzie hotfix, potem będzie drugi patch z tysiącem poprawek, a potem zabiorą się za sugestie graczy dopiero. Czyli pewnie podejrzewam za miesiąc jakoś będą.
Ale to i tak porównaj sobie jakby z naprawianiem odporności w Diablo, tak? Za 3 miesiące siedzimy sprawimy, że typ obrażeń będzie działał
albo,
jak powinien.
Albo z Redfallem, który dostał jednego patcha w czerwcu i koniec. Ale nie warto, to inny gatunek, to może nie to samo.
Ja jeszcze tak powiem co do Baldura, że w ogóle w trzecim akcie już widzę, że to jest taki prawdziwy sequel do Baldurów, bo też wiele osób się bało, że to tak faktycznie będzie zupełnie oddzielna historia i takie pozbawione połączeń, ale to jest jak New Vegas dla Falloutów, oryginalnych dwóch. Że to może nie jest jakby, wiadomo, to nie jest dzień później się nie dzieje, to jest 100 tam chyba lat później. Natomiast
tak, i nie chodzi nam tu tylko o to, że no może spotkacie pewne postacie, które spotykaliście w oryginalnych Baldur's Gate'ach, chociaż mnie bardzo jedna postać zaskoczyła, bo nie było jej w trailerach chyba, ale nie będę spoilował, ale
porozmawiamy za chwilę i się dowiemy, ale tak, jest sporo zaskakujących też wizyt. A w ogóle też a propos zaskoczeń, tak wiem, że to trochę nie na temat, bo gadaliśmy o czym innym, ale ja jestem też w tym drugim i trzecim rozdziale zaskoczony troszkę. W sensie wiedziałem, że tu będą ważne konsekwencje wyborów naszych, ale jak bardzo Larian się nie boi czasami pokazać nam, hej, zrobiliście coś głupiego, trudno, już macie z tym problem. Jakby jakiś na przykład debuff nad stałe masz.
Tak, tak.
Ale też zaczęło mi się coś takiego, w ogóle zabawna sprawa, że miałem pod koniec dużego questa, dostałem wielką moc dzięki czemuś, co zrobiłem, ale jednocześnie sprawiło to, że na mnie jakaś straszna klątwa się rzuciła. I ja tak nie wiedziałem, co z tym zrobić, bo spałem, długi sen robiłem i ta klątwa nie znikała. Moja postać, myślałem sobie, już będzie taka rozprawiona do końca gry, ja mam save'a nie wiadomo kiedy, nie chcę tego, no tragedia. Nie, wystarczyło rzucić zdjęcie klątwy. Czar jest taki. Tak, jeżeli jest. Masz ten czar, rzucasz go, tak. Nie masz klątwy. Taka jest mega interaktywna pod takimi względami.
Tak samo wiemy, że był moment, tylko już nie miałem wtedy czaru, ale wiem, że... Bo wiem z oglądania Critical Role, z grania w Dungeons & Dragons, że jest taki czar, że można, jak ktoś jest petryfikowany, to można go
odczarować.
I była taka lokacja, gdzie były właśnie jakieś tam NPC zamieniane w kamień i kurde, akurat nie miałem tego czaru.
Sprawdź, potem... czy nie masz gdzieś w tym ekwipunku, który można lepiej segregować.
To było chyba w pierwszym akcie? Więc ja już tam nie wrócę.
Tak. Domyślam się gdzie, ale to są eliksiry, które ten... W ogóle eliksir, to jest też coś, jakby człowiek o tym nie myśli, grając w takie gry, ale jak eliksir się rzuci... Jak ma się jeden eliksir uzdrawiający, a chce się uzdrowić trzy osoby, to się go rzuca pomiędzy nie i wszystkie opryska i wszystkie uzdrowi.
Tak, to też jest coś, o czym gra nie mówi na przykład.
No i tak chyba na zakończenie tutaj Król Sucharów, albo blisko zakończenia, bo już się kończy tutaj czas nam. Król Sucharów pyta, czy Baldur ma realne szanse z Zeldą na...
Myślę, że ma.
The Game Awards.
Jestem
ciekaw właśnie.
Jest na tyle grą mainstreamową, jak na ten gatunek niszowych CRPGów, że moim zdaniem ma szansę nawet na... Bo mówimy o tym The Game Awards, tak? Rozumiem. Tak. Więc moim zdaniem ma szansę, natomiast gdyby to był taki właśnie jak Pathfinder After the Righteous, to bym powiedział, że na pewno nie wygra na The Game Awards, ale jako, że to jest Baldur's Gate, że to jest D&D, że jest właśnie takie filmowe, że są takie scenki i tak dalej, to ma szansę wygrać, ale
ja mam flashbacki.
Dla nas i tak to jest gra roku. Więc...
Ja mam flashbacki z Wietnamu, bo...
Gdzie Dragon Age wygrało?
To już w ogóle. W 2017 roku wyszło Divinity Original Sin 2, zebrało dokładnie takie same oceny jak Baldur's Gate.
To nic nie było to samo.
Zebrało dokładnie takie same oceny i w tym samym roku, co Divinity Original Sin 2, wyszła pierwsza Zelda, która też była słabsza od Tears of the Kingdom, tak, jeżeli chodzi o rozwiązania gameplayowe. I to takie podobny upgrade w obydwu, powiedzmy, tytułach zaszedł. I tam Divinity, to nie była kwestia, że nie wygrało, no bo wiedziałem, że nie wygra, chociaż sprzedało się też rewelacyjnie i było przez jakiś czas duży szum o tym i tak dalej. Ale tam nawet nie było nominowane do większości kategorii, gdzie powinno
być. Tak, ale nie doceniam, myślę, że nie doceniasz jednak skali Baldura i tego, że to jest jednak D&D, że D&D jest bardzo popularne.
Ale wiesz, jakby ten...
Wiesz, jaki był peak?
Divinity opierało się o bardzo podobne założenie.
Tak, ale wiesz, jaki był peak graczy Divinity? Tam jest 90 tysięcy czy 80.
No wiem.
A to miało 80 tysięcy, więc jednak.
Rozumiem, ale jakby, no właśnie dlatego mam flashbacki z Wietnamu i proszę, żeby to się nie powtórzyło.
I wydaje mi się, że może to u nas jeszcze nie jest tak odczuwalne i widoczne, ale w Stanach i w tej YouTube'owej sferze twitchowej, zachodniej bardziej, właśnie Dungeons & Dragons jest bardzo, bardzo popularne. I to nie chodzi tylko, że te Critical Role, ale różni streamerzy grają w swoich streamach w D&D i to też ma wpływ na to, że ludzie, którzy nie grali nigdy w RPG, nagle grają
Miejmy
w Baldur's
nadzieję...
Gate 3 i potem nie umieją grać, wiesz, za bardzo, ale grają, bo się cieszą.
Miejmy nadzieję, że Baldur's Gate 3 zasłużenie zgarnie tę nagrodę sprzed nosa zarówno Linkowi, jak i Toddowi. Chociaż zobaczymy jeszcze, może będzie Starfield, a to będzie 100 na 100, nie?
Zobaczymy. Natomiast jeszcze chcemy tylko powiedzieć, że ja tu składam deklarację, że na tym kanale pojawi się materiał Gramy do Maxa Extra, bo chciałbym sobie porozmawiać o Baldurze, tak wiesz, nie pod wpływem emocji, tylko sobie rozpiszemy wszystko ładnie, zrobimy godzinny materiał.
Każda klasa to tam będzie, będzie ten filmik podzielony z takimi, wiesz, timestampami i każda klasa będzie miała swój na przykład.
Aż tak, no nie, bo byśmy
będziemy, musieli... podzielimy ten film na akty.
O wow, 3 akty, tak zrobimy. No więc tak, to było na tyle. Jeszcze na chwilkę wpuszczę tutaj Mateusza F., bo on się najlepiej umie żegnać, także...
Tak, a za 2 tygodnie, jak wrócimy z Gamescomu, zapraszamy na 3. część recenzji o 3. akcie.
Tak jest.
No to ja chciałem tylko powiedzieć, że dziękujemy za dzisiejszą audycję, dziękujemy wam za uczestnictwo. Całkiem spora dyskusja się tutaj na czacie rozwinęła, tak więc też trochę ludzi z nami było. Dziękujemy bardzo za tydzień, tak jak było mówione, ja razem z Pawłem lecimy na Gamescom, dajcie znać, jakie tytuły dla was ograć, reszta ekipy zostaje, tak więc standardowo też za tydzień normalnie audycja będzie, tak więc zachęcamy również do wejścia na kanał i oglądania jutro GNM+. Tak więc pamiętajcie, ponad godzina dodatkowych materiałów od ekipy Gramy na Maxa. Trzymajcie się, cześć!
Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem.